Gościem Polskiego Radia Zachód jest pani poseł Joanna Lichocka, dziennikarka, członek Rady Mediów Narodowych. Kłania się Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani poseł, rozmawiamy na antenie Polskiego Radia Zachód, więc rozgłośni publicznej nadającej na terenie województwa lubuskiego, ale zaczniemy naszą rozmowę od sytuacji w mediach komercyjnych, bo komisja, w której pani zasiada, zajęła się z niepokojącą wręcz sytuacją związaną z działalnością wydawnictwa Ringer Axel Springer Polska. Na czym polega proceder, z którym mamy do czynienia w tym wydawnictwie właśnie?
No, najkrócej rzecz ujmując, wygląda na to, że to wydawnictwo usiłuje zastraszyć polskich dziennikarzy, żeby nie wypowiadało opinii, żeby ci dziennikarze nie wypowiadali opinii, które się temu wydawnictwu nie podobają. Jest to rodzaj wprowadzenia cenzury i ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy dotyczące regulacji wolności słowa, wolności debaty. Axel Springer wytoczył kilka procesów dziennikarzom takim jak Cezary Gmyz, Wojciech Biedroń z Tygodnika Sieci czy Samuel Pereira z Telewizji Polskiej za to, że podzielili się swoim poglądem, że wydawnictwo to na przykład realizuje niemiecką linię polityczną albo że szef tego wydawnictwa nadzorujący polskie tytuły ukazujące się po polsku, Mark Dekan narzuca dziennikarzom, co mają pisać poprzez wysyłanie im instrukcji. I że jest tego rodzaju niemieckim nadzorcą nad polskimi dziennikarzami.
Ale przecież to było, pani poseł, przecież to było faktem, przecież ten list ujrzał światło dzienne.
Instrukcja była faktem, tak. List ujrzał światło dzienne, ale już za sformułowanie, że autor tego listu jest niemieckim nadzorcą, jest wytaczany proces. No więc są to rzeczywiście sprawy skandaliczne, tak to trzeba ująć, i wymagające jednak reakcji polskiego państwa. Dlatego Komisja Kultury zaplanowała w swoim programie działań na pierwsze półrocze takie posiedzenie komisji poświęcone tej sprawie i ono się odbyło. Wtedy, gdy planowaliśmy je, opozycja zresztą nie głosowała przeciw. Plan pracy został przyjęty. I zaprosiliśmy tych dziennikarzy, zostali też zaproszeni na prośbę Platformy Obywatelskiej dziennikarze z Towarzystwa Dziennikarskiego, związani autorzy w Gazecie Wyborczej i mogliśmy o tym spokojnie, wydawało się, porozmawiać, dopóki nie zabierali głosu posłowie Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy zamiast pytać o to, jak można chronić polskich dziennikarzy przed tego typu zakusami zewnętrznego wydawnictwa, atakowali tych dziennikarzy, obrażali ich, atakowali również panią dr Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, która opowiadała o tych procesach i o tym, jak Centrum Monitoringu Wolności Prasy jest też zaangażowane w obserwację tego, co się dzieje. To niebywałe, a kulminacją tej kompromitacji opozycji było, że w momencie, kiedy głosowaliśmy nad dezyderatem do rządu w tej sprawie, no opozycja stwierdziła, że nigdy nad takim dezyderatem żadne z nich nie zagłosuje. Wzięły panie torebki i wyszły. No było to ośmieszające. Natomiast sprawa jest poważna i dlatego myśmy w tym dezyderacie napisali, że żądanie setek tysięcy złotych zadośćuczynienia za takie opinie wypowiadane na przykład w mediach społecznościowych jest naruszeniem zasad wolności debaty i jest zagrożeniem dla właśnie demokracji i poprosiliśmy rząd, żeby zwłaszcza Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoich relacjach bilateralnych z niemieckimi politykami akcentowało to nasze bardzo głębokie zaniepokojenie tymi działaniami Axel Springer.
Pani poseł, zainteresowanie komisji tą sprawą jest, myślę, warte odnotowania także z tego punktu widzenia, że do tej pory w przestrzeni publicznej, najogólniej rzecz biorąc, media publiczne były stawiane pod ścianą przez polityków opozycji. Dziennikarze byli wytykani palcami. Także były kwestie dotyczące tego, w jaki sposób media publiczne funkcjonują. Jak się okazuje, media komercyjne mają bardzo poważne zarzuty na sobie ciążące.
Bo istotą problemu w Polsce nie jest funkcjonowanie mediów publicznych. One rozwijają się bardzo dobrze i mamy dzięki zmianom po 2015 roku poszerzenie pluralizmu w Polsce i wolności debaty. Jest słyszane dużo więcej głosów, opinii, a także dużo więcej informacji przedostaje się do opinii publicznej właśnie dlatego, że media publiczne nie są już przybudówką Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy. Natomiast istotą problemu w Polsce jest to, że wielkie firmy, które podzieliły w większości tort medialny w Polsce, za nic mają tak naprawdę pluralizm i wolność słowa. Jak Państwo pamiętacie doskonale, za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u wszystkie telewizje mówiły jednym głosem i cenzurowały te same informacje. Na przykład relacja z procesu Bronisława Komorowskiego na temat jego związków z WSI nie była transmitowana i nie było na ten temat informacji w żadnej telewizji, ani w telewizji publicznej rządzonej przez nominatów Platformy i PSL-u, ani w Polsacie, ani oczywiście w TVN-ie. To mogli robić tylko niezależni dziennikarze, jak Michał Rachoń wtedy dla
Telewizji Republika,
portalu niezależna.pl i dla Telewizji Republika. Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do informacji i właśnie wymianę poglądów i jakość debaty, różnorodność tej debaty. Natomiast cały czas mamy do czynienia z takimi ciągotami tych mediów, które po prostu są mediami tego frontu postkomunistycznego, jak ja to nazywam, a to są po prostu media sprzyjające totalnej opozycji, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby tylko ich wersja była uważana za wiarygodną, prawdziwą, rzetelną, a bardzo często z żadną rzetelnością i prawdą nie ma nic wspólnego.
Pani poseł, najczęściej te media...
Tylko dokończę, tak, że ataki na media publiczne wynikają właśnie z tego, z tej utraty monopolu przez obóz totalnej opozycji, przez obóz postkomunistyczny na informacje i debatę w Polsce.
Najczęściej te media, o których pani mówi, są związane z jakimś kapitałem zagranicznym. I tutaj wydaje się, że chyba bardzo istotne jest, żeby wytłumaczyć, na czym polega zagrożenie związane z tym, że obcy kapitał, jak się mówi po prostu o tym wprost, może być zainteresowany kształtowaniem takiej, a nie innej wizji, takich, a nie innych poglądów. Na czym polega w naszej polskiej rzeczywistości właśnie istota tego zagrożenia?
No ja myślę, że nasi słuchacze doskonale to wiedzą. To jest trochę tak, jakby oddać nasze głowy w zarząd niemieckich czy amerykańskich biznesmenów, którzy realizują swoją politykę i mają swoje zależności i mają swoje interesy. Na ten kraj europejski, poważny kraj europejski, nie pozwala sobie na taką dominację kapitału zagranicznego w mediach, z jakim mamy do czynienia w Polsce. I to wynika właśnie z również takiego przekonania, że to jest dziedzina wrażliwa z punktu widzenia interesów państwa, bezpieczeństwa państwa, racji stanu. Jak napisałam kiedyś na Twitterze, że dziennikarze pewnego tytułu są odlegli od myślenia w kategoriach racji stanu, polskiej racji stanu, to było dużo było komentarzy, a dlaczego powinni w ogóle się tym kierować? Dlaczego dziennikarze w ogóle mają myśleć w kategoriach dobra kraju? Kompletne niezrozumienie tego, czym jest zawód dziennikarski, czym jest dziennikarstwo, czym są media, że to jest zawód szczególnego zaufania publicznego, szczególnej misji, polegający nie tylko na tym, że mają rzetelnie i obiektywnie i szybko informować nas wszystkich, co się dzieje, opisywać świat, ale też nie służyć propagandowo interesom, które są interesami zewnętrznymi. A przy okazji na przykład podatku reklamowego od wielkiego, od tej składki reklamowej, od wielkich gigantów medialnych, czy też jaki ma być wynik wyborów, co właśnie było w wydaniu właścicieli Axel Springer zademonstrowane jednoznacznie, komu sprzyjają. No jest to bardzo widoczne, tak, że tutaj pewne tytuły, niestety mające dominującą pozycję na polskim rynku medialnym, realizują politykę, która jest odległa od, no, od polskiej racji stanu.
Pani poseł, czy idąc tym tropem w kontekście no, tych kwestii dotyczących kapitału zagranicznego, na przykład sprawa aktualnie przez media komercyjne podgrzewana prezesa Daniela Obajtka, to można to wiązać z kwestią zakupu przez Orlen spółki Polska Press?
Wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, które mogły spowodować, że różne siły wzięły sobie na cel Daniela Obajtka. To jest nie tylko kupno gazet regionalnych od niemieckich właścicieli, ale to jest także spodziewana, zapowiadana fuzja Orlenu i Lotosu, która spowoduje, że Orlen stanie się jednym z najważniejszych firm w Europie. Jest też kwestia inwestycji Orlenu w Morzejkach, jest też kwestia inwestycji Orlenu w Niemczech. Jest bardzo dużo projektów, które są finalizowane, już zostały finalizowane albo będą finalizowane, które wzmacniają pozycję gospodarczą tego wielkiego koncernu już w tej chwili, ale także pozycji Polski, które na pewno się nie podobają różnym naszym rywalom i konkurentom. To jest oczywista oczywistość, ale tutaj rzeczywiście warto byłoby się przyjrzeć, kto się tak intensywnie zajmuje panem Danielem Obajtkiem, bo widać wyraźnie, że informacje publikowane przez media Platformy Obywatelskiej są informacjami, których normalnie dziennikarze nie zdobywają. To nie jest efekt żadnego śledztwa dziennikarskiego. Nie ma tak jak, nie jest to, proszę nie brać poważnie sformułowań, jak udało nam się ustalić, tak. To są gotowce, które dostały redakcje. To jestem o tym przekonana.
Kończąc rozmowę, chcę wrócić jeszcze do kwestii podatku od reklam, no bo mamy tą sytuację związaną z orzeczeniem TSUE w sprawie podatku węgierskiego. Na ile ta ustawa, która jest przyjęta, czy została przyjęta przez parlament w Budapeszcie, jest podobna do rozwiązania, które miałoby obowiązywać w Polsce? No i w związku z tym, jaka jest przyszłość tego projektu według pani wiedzy?
Ale ta ustawa, którą proponuje w tej chwili Ministerstwo Finansów, jest oczywiście w pewnym stopniu podobna do prawa węgierskiego. Natomiast my w tej chwili kończymy konsultacje nad nią, to znaczy Ministerstwo Finansów. Potem projekt ustawy zmieniony przez Ministerstwo Finansów w ramach tych konsultacjach trafi pod obrady Rady Ministrów i potem dopiero, gdy rząd przyjmie ten projekt, trafi on do parlamentu i tam też będzie podlegał pracy, między innymi w Komisji Kultury i będziemy wtedy też wprowadzać różne zmiany. Już wiadomo, że ten projekt, który się ukazał na stronach Ministerstwa Finansów, będzie nieco zmieniony. Ja sama postulowałam na przedostatnim posiedzeniu Komisji Kultury, które było z udziałem pana ministra Piotra Patkowskiego, który się tym zajmuje z ramienia Ministerstwa Finansów, żeby niektóre próg przychodu reklam na poziomie miliona złotych, po którym miała być odprowadzona ta składka z tytułu reklamy telewizyjnej i radiowej, został podniesiony znacząco, ponieważ rzeczywiście wtedy te obciążenia wpadałyby nieduże, w każdym razie niewielkie media średnie i małe telewizje regionalne. Dlatego trzeba to moim zdaniem podnieść, żeby ta składka była odprowadzona rzeczywiście od potężnych przedsiębiorstw, koncernów medialnych, a regionalne raczej wzmacniała. W związku z tym to prawdopodobnie będzie też zmienione. Prace trwają. Z całą pewnością nie będziemy z tego rezygnować, a wyrok TSUE oczywiście wzmacnia to stanowisko rządu, że w proponowaniu tej składki nie ma ani żadnego zagrożenia w prawa europejskie, ani też zagrożenia w wolność mediów.
Ale spodziewa się pani jakiegoś kolejnego blackoutu w niektórych kanałach telewizyjnych, czy tego rodzaju akcji już nie będzie?
Muszę panu powiedzieć, że jak TVN miał cały dzień planszy i nie nadawał swojego programu, to było milej.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód była pani poseł Joanna Lichocka, dziennikarka, członek Rady Mediów Narodowych. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam Ziemię Lubuską.